Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A w naszym studio Krzysztof Dośle, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
41 lat temu komunistyczne władze Polski na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wprowadziły na terenie całego kraju stan wojenny. Mimo ponad 40 lat cały czas funkcjonują pewne mity dotyczące tych wydarzeń. Jeden z nich mówiący o tym, że namiestnik rosyjski generał Jaruzelski, który wtedy sprawował władzę w kraju, uchronił nas przed inwazją wojsk sowieckich. Jak pan ocenia te mity, które cały czas funkcjonują w Polsce?
No to pokazuje skuteczność komunistycznej propagandy, której udało się dotrzeć z kłamstwem i to kłamstwo zakorzenić w mentalności Polek i Polaków tak głęboko, że ono jest nadal powtarzane. I to pomimo tego, że przecież przez ostatnie lata ujawniane były dokumenty, które nie tylko podważały te kłamstwa, ale wręcz obnażały cały aparat kłamstwa i pokazywały, że od samego początku była to nieprawda, że stan wojenny i to, co się wydarzyło, to był autorski pomysł polskich komunistów. Oczywiście dlatego to zrobili, bo chcieli za wszelką cenę przysłużyć się Związkowi Radzieckiemu i decydentom tamtejszym. Wybiegali poza ich oczekiwania, starając się być nadgorliwymi, jak to zwykle bywało w historii polskich komunistów. I dlatego tak się stało, jak się stało. No niestety decyzje te cofnęły nas cywilizacyjnie o wiele lat. Doprowadziły do sytuacji totalnej zapaści gospodarczej, z której do dnia dzisiejszego tak naprawdę jeszcze się odgrzebujemy. I warto o tym pamiętać, że za tymi decyzjami stały konkretne osoby, stały konkretne nazwiska. Ludzie, którzy później już po 89 roku w większości spokojnie dożywali swoich dni.
Panie przewodniczący, wejdę słowo. Mówił pan wczoraj podczas uroczystości 13 grudnia o tym, że ten czas i sprawcy tych wydarzeń nie zostali rozliczeni. O tym także mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, że sędziowie, którzy orzekali w sprawach chociażby stanu wojennego, którzy osądzali opozycjonistów, nadal funkcjonują w tym świecie prawniczym. Dlaczego tak się dzieje? No mamy już ponad 30 lat wolnej Polski.
No to jest niestety to nieszczęście, tak jak 13 grudnia, czy te daty wcześniejsze, jeszcze z lat 70., zbrodni grudniowej na Wybrzeżu, Radomiu w roku 76, czy 56 Poznań, to są czarne daty w historii naszej ojczyzny, to są daty hańby narodowej tak naprawdę. I nie byłoby ich, gdyby nie ludzie, którzy niestety najpierw tworzyli te wydarzenia, czyli kreowali, wydawali rozkazy, a później ochraniali morderców. I tu niestety też wymiar sprawiedliwości, tak zwany wymiar sprawiedliwości, wtedy nam się wydawało, że to tylko tak zwanej ludowej sprawiedliwości komunistycznego państwa jest taki podatny na wpływy polityczne. Niestety życie pokazało, że ci ówcześni decydenci w wymiarze sprawiedliwości, sędziowie, prokuratorzy, oni przecież wychowali całe pokolenia swoich następców. No, trzeba mieć świadomość, że i w prokuraturze, i w sądownictwie istnieje zjawisko tak zwanego mentora, czyli młody człowiek przychodzący na aplikację czy prokuratorską, czy sędziowską, jest prowadzony przez starszego, wiekiem doświadczonego prawnika, od którego najczęściej zależy też los tego młodego człowieka. I niestety to nieszczęście, które nie zostało w odpowiedni sposób zweryfikowane w 89 roku, ono się nam przełożyło na czasy dzisiejsze, bo dzisiaj mamy jeszcze bezpośrednich uczestników tamtych rozpraw, albo mamy takich prokuratorów, jak ówczesny prokurator, mówię o roku 70, ówczesny prokurator wojewódzki w Gdańsku, który mówił, żeby nie wszczynać postępowań w sprawach zbrodni grudniowej i to oficjalnie zalecał to prokuratorom podległym. Mamy takich sędziów, jak ten, który skazał w 82 roku Wiesławę Kwiatkowską na 5 lat więzienia za to, że ośmieliła się gromadzić materiały o grudniu 70. Przecież oni wychowali swoich następców.
Czy w takim razie,
nic nie zrobiliśmy w 89,
czy w takim razie
żeby ten błędny krąg przerwać.
Gruba kreska była błędem? Powinniśmy to w inny sposób rozwiązać?
W tym sensie oczywiście, że była błędem. No nie można kłaść cezury i zamykać rozdziału, nie rozliczając winnych zbrodni. No to tak jakbyśmy powiedzieli, no dobrze, no to dzisiaj stosujemy szeroką abolicję i wszyscy przestępcy, którzy siedzą w więzieniach, wychodzą na wolność, a ci, którzy popełnili przestępstwo, nie będą ścigani przez państwo. No niestety,
to kończąc
coś
ten
podobnego
wątek,
się stało w roku 89.
Kończąc ten wątek, jak ocenia pan słowa Adama Michnika, który mówił, że Jaruzelski, tutaj celowo nie użyje tytułu generał, już nie jest on już generałem, to człowiek honoru. Jak opozycjonista z taką kartą, bo przypomnijmy, no to jednak był człowiek działający w opozycji.
No tak, ale to był też człowiek, który nigdy nie ukrywał, to był zawsze człowiek lewicy. I to był jeden z tych, którzy twierdził, że socjalizm tak, ale z ludzką twarzą, co, jak wiemy doskonale, stało się rzeczą nienormalną później, bo rzeczywiście było kreowane przez kilka osób wpływowych. I też tak jak to kłamstwo dotyczące stanu wojennego, czy grudnia 70, czy Poznania 56, czy utrwaliło się gdzieś tam w podświadomości polskiego społeczeństwa. Ja mam tylko nadzieję, że Adam Michnik, kiedy wypowiadał te słowa, to znajdował się pod wpływem środków, które ograniczały jego świadomość, czy co się czasami zdarzało. A dwa, no, pamiętając też historię życia Adama Michnika, no te jego ścieżki były różne. Oczywiście było więzienie, ale to było zawsze po lewej stronie. Zdumiewające jest to, że w tej walce o rząd dusz, bo nie ulega wątpliwości, że pan Michnik usiłował za wszelką cenę zrobić wszystko, aby być najbardziej wpływową, jeśli chodzi o oddziaływanie na społeczeństwo osobą, zagalopował się, pogubił się i być może w tworzeniu nowego lewicowego społeczeństwa uznał, że trzeba zachować jakieś ikony, a przynajmniej nie dopuścić do tego, żeby te czołowe postacie systemu komunistycznego, aparatu represji, żeby zbrodniarzy nie nazwać zbrodniarzami, żeby ich nie ukarać, żeby ich nie skazać. Pamiętajmy też o tym, że strasznie ciężko się skazuje kogoś, z kim się biesiadowało, z kim się wypijało spore ilości alkoholu, z kim się było na ty, poklepywało po ramieniu i gościło w domu. No to jest to nieszczęście, to jest coś, myśmy w życiu nie przypuszczali, że może dojść do aż tak dalekiego zaprzyjaźnienia się,
do bratania się takich
bandytów, zbrodniarzy. Oni to robili świadomie, bo przecież oni wiedzieli, po co to robią. To tak jak wiedział doskonale Kiszczak, wynosząc teczki, akta personalne, co po niektórych czołowych działaczy opozycji i gromadząc je w domu, bo to było najzwyczajniej w świecie. Dla niego to było zabezpieczenie na starość, że nikt mu jego emerytury nie zabierze, że nikt mu nie zabierze wolności do końca jego życia. To samo przecież Jaruzelski i to były najlepsze zabezpieczenia. Wiedza o niektórych osobach, która nie będzie ujawniona, bo wiedza ujawniona oczywiście bardzo często obraca się przeciwko tym, którzy ją ujawnili, a to byli aparatczycy znakomicie wyszkoleni w tym zakresie przez służby moskiewskie, wiedzieli, co robią, się w ten sposób chronili. A przykre jest to, że takie osoby jak Michnik, nie tylko on przecież, natomiast tak, on jest twarzą niestety.
Pamiętamy też ekipy, pogrzeb Jaruzelskiego.
Tej ekipy, która go chroniła. No hańbą, że myśmy w ogóle rozważali i że tak się stało, że w panteonach narodowych, na cmentarzach, tych, gdzie są chowani autentyczni bohaterowie Polski, naszej ojczyzny, chowani są, byli i są niestety zdrajcy, renegaci i bandyci.
Panie przewodniczący, według badań niespełna połowa, 47% dorosłych Polaków pamięta dokładną datę lub też zna dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego, a prawie 1/5, 19% w ogóle nie zna tej daty. Tu znowu gdzieś był błąd. Czemu tej historii najnowszej nie znamy? Czy Solidarność robi wystarczająco dużo, by mówić o tych wydarzeniach?
Myśmy kiedyś wydali i nagrali, na nasze zlecenie został opracowany materiał na płytach, wtedy jeszcze CD do odtwarzania w szkołach. Rozesłaliśmy ten materiał po całej Polsce do wszystkich szkół. Mówię o nas jako o związku. I później po 4 latach wystąpiliśmy do tych miejsc, to było kilkanaście tysięcy placówek szkolnych. Wystąpiliśmy do tych miejsc z zapytaniem, w której z placówek ten materiał został użyty w czasie lekcji, czy to historii, czy wychowania obywatelskiego, jakby tą lekcję nie nazwać. No, wolę nie mówić o odzewie. Niestety nauczanie historii również było objęte swoistą opieką tych, którzy wiedzieli, czemu to robią. Jak pamiętamy sami, zresztą z własnego kształcenia, to te lata najnowszej historii naszej ojczyzny zawsze były tak projektowane w roku szkolnym, żeby zdarzały się pod koniec roku szkolnego i wtedy się okazywało, że najczęściej nauczyciele historii nie mieli czasu, żeby o tym mówić i wtedy zawsze odsyłali nas, a to sobie przeczytacie z podręcznika. Wiadomo, jak dzieci w określonym wieku na takie zachęty reagują. Ja sam miałem nauczyciela historii jeszcze w liceum, to były lata 70., który w tajemnicy, i to nie przed całą klasą, a przed grupą osób, co do których uważał, że może to powiedzieć, mówił nam o Katyniu. I chwała mu za to. I chwała mu za to, bo mieliśmy przynajmniej od kogoś, kogo obdarzaliśmy jednak dużym zaufaniem, nauczyciela historii, dowiedzieć się prawdy o Katyniu wtedy. Bo wtedy to już była oznaka odwagi mówić na lekcji o Katyniu. Niestety tej odwagi mówienia prawdy o najnowszej historii Polski brakowało w latach 90. szczególnie. Albo programy były układane zupełnie świadomo i celowo tak, żeby mówić jak najmniej, albo olbrzymi wpływ na układanie tych programów mieli tacy ludzie, niestety pokroju Adama Michnika, którzy robili wszystko, żeby tą drugą stronę wybielać, żeby tą drugą stronę chronić.
Panie przewodniczący, porozmawiajmy o Solidarności, o roli związku w 81 roku i o tym, jaką rolę pełni teraz. No już nie jest to tak powszechny związek zawodowy, jak był w 80 roku.
Ja mogę tylko powiedzieć, jak kiedyś mawiał ksiądz prałat Henryk Jankowski w czasie mszy za ojczyznę odprawianych w Bazylice Świętej Brygidy, że witam wszystkich tych, którzy tu przyszli z potrzeby duszy, ale też i witam tych, którzy przyszli tu służbowo. Solidarność to była taka organizacja, gdzie było mnóstwo ludzi o tych samych poglądach, wyznających to samo, wierzących w to samo, chcących tego samo, ale pamiętajmy, że był cała armia też, choćby pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów i dzisiaj z dokumentów już wiemy, jaki potężny odsetek był tych, którzy pracowali właśnie dla aparatu komunistycznego, którzy niektórzy za pieniądze, a inni z czystej przyjemności donosili na swoich najbliższych kolegów. I nie dziwi to, że związek, który gromadził wtedy wszystkie środowiska, wtedy, kiedy stał się autentycznym związkiem zawodowym, no przestał być atrakcyjny. Ja bym tylko oczekiwał, żeby ci, którzy dzięki temu związkowi porobili kariery, czy to polityczne, czy gospodarcze, bo dzięki temu, że pełnili jakąś funkcję w związku, czy przez związek byli poparci, dorobili się fortun i takich nazwiska można byłoby wymieniać takich osób, żeby nie robili wszystkiego, żeby ludzie zapomnieli, skąd oni się wywodzą i komu to zawdzięczają. Bo warto sobie czasami taki rachunek sumienia zrobić i mało jest dzisiaj w Polsce, szczególnie po prawej stronie sceny politycznej, działaczy politycznych czy gospodarczych, którzy by Solidarności nie zawdzięczali przynajmniej większości tego, co posiadają. Ja wiem, że każdy z nas uważa, że to, co posiada, czy czego osiągnął, to tylko i wyłącznie sobie zawdzięcza. No, akurat uczestnicy tej całej historii ostatnich 40 lat naszej ojczyzny wiedzą, w jaki sposób się w Polsce dochodziło do fortuny, jak się robiło kariery polityczne. I prosiłbym tylko, aby trochę więcej umiarkowania mieli, mówiąc o związku, czy podejmując pewne działania wobec związku zawodowego, a Solidarności w szczególności, bo żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają, w jaki sposób te osoby robiły karierę, w jaki sposób te osoby funkcjonowały i komu to zawdzięczają. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie skali ogólnopolskiej, bo to przecież są środowiska lokalne, to są samorządy. Ja w Gdańsku doskonale pamiętam, kto był codziennym gościem budynku Solidarności wtedy, kiedy jeszcze tego bardzo potrzebował, a jak tylko urósł bardzo wysoko, to raptem Solidarność stała się ością w gardle i z trudem przychodziło wymawianie tego słowa. Znam ludzi, którzy się z rozkoszą do dzisiaj fotografują na tle loga Solidarności, natomiast jeśli chodzi o realizację jakichkolwiek postulatów w związku...
Niedużo z tym mają wspólnego.
To w tym momencie akurat podejmują działania całkowicie odmienne.
Panie przewodniczący, dzisiaj 14 grudnia rozpoczynają się już powoli uroczystości związane z rocznicą Grudnia 70 w Gdyni. Co zaplanowaliście jako związek?
16-17 grudnia. Niestety te czarne daty u nas na Wybrzeżu, Szczecin, Elbląg, Gdańsk, Gdynia. 16 grudnia w Gdańsku zaczynamy o godzinie 10 pod pomnikiem, gdzie młodzież będzie składała kwiaty, zapalała znicze, gdzie wyjdą stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej tradycyjnie jak co roku o godzinie 10 i również oddadzą hołd swoim zamordowanym przyjaciołom, którzy w tym miejscu oddali swoje życie. Później o godzinie 16 spotykamy się pod pomnikiem, gdzie będzie apel poległych, modlitwa, zapalenie wieńców, przemarsz do Bazyliki Świętej Brygidy i msza święta Bazylice Świętej Brygidy za spokój duszy tych, którzy już nie żyją, tych, którzy zginęli, ale także za nas, bo wszystkim nam jest to bardzo potrzebne. I 17 grudnia, sobota, tradycyjnie również jak co roku, od zawsze, godzina 6 rano, Gdynia Stocznia, przy pomniku ofiar Grudnia 70 i tam się spotykamy, a później o godzinie 16.30 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, w kościele stoczniowców w Gdyni, gdzie odbędzie się msza święta i po zakończeniu mszy świętej przechodzimy pod pomnik przy Urzędzie Miasta w Gdyni, gdzie również będzie apel poległych, modlitwa, parę wystąpień. Ja tylko przypomnę, że bilans ofiar śmiertelnych zbrodni grudniowej to są 41 udokumentowane osoby. Jedna w Elblągu, 6 w Gdańsku, 16 w Szczecinie, 18 w Gdyni. To jest ponad 1200 osób rannych.
I nie mówimy o osobach, które z tego powodu utraciły pracę, straciły rodzinę, musiały wyjechać z kraju.
To są dziesiątki tysięcy.
I trzeba o tym pamiętać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, z którym rozmawiał Michał Pacześniak.